Dzień dobry, w piątkowe popołudnie wita Państwa Maciej Gnatowski. W naszym radiowym motomagazynie zaprosimy wszystkich fanów rajdów samochodowych na pierwsze w tym sezonie wydarzenie, czyli piąty rajd Ziemi Sanockiej. Sprawdzimy, jak radził sobie w minionym sezonie na torach Formuły 4 młody kierowca wyścigowy z Rzeszowa, Igor Polak, i jakie wyzwania czekają na niego w tym roku. Ponadto mam dla Państwa kilka informacji ze świata motoryzacji i najdroższego sportu, czyli Formuły 1. Gościmy dzisiaj w programie pana Marcina Fiejdasza z Automobil Klubu Małopolskiego Krosno, dyrektora rajdu Ziemi Sanockiej. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Rajd Ziemi Sanockiej po raz piąty będzie się odbywał już niebawem, bo w dniach 13-14 marca. Wiem, że wielu kierowców i właściwie zawodników było zadowolonych z organizacji ubiegłorocznej.
Tak, po pierwszych trzech edycjach, które były adresowane przede wszystkim dla kierowców amatorów, którzy zaczynali swoje próby w sporcie motorowym lub też jakby doskonalili swoją technikę jazdy, wyszliśmy wspólnie ze starostwem Sanoku oraz gminami powiatu sanockiego do wniosku, że trzeba ten rajd zwiększyć, jego atrakcyjność i rangę, więc udało nam się w zeszłym roku otrzymać nominację do rajdowych mistrzostw południa, czy takiego cyklu jakby drugiego po tej, w tej chwili po rajdowych samotowych mistrzostwach Polski. Ten rajd w zeszłym roku zadebiutował. Wszystko odbyło się zgodnie z planem. Zawodnicy, choć ich nie było zbyt wielu, wyjechali bardzo zadowoleni. No i na tej fali jak gdyby tego sukcesu, tego rajdu, no postanowiliśmy kontynuować tą historię. Także w tym roku otwieramy tak naprawdę sezon rajdowy w Polsce. Jest to pierwszy rajd dla kierowców licencjonowanych rozgrywany na terenie Polski w tym sezonie.
I pewnie wielu z nich się już zgłosiło do udziału w tym rajdzie. Ile załóg w tej chwili jest zarejestrowanych?
No w tej chwili mamy około 20 załóg, jest to na tą godzinę. Natomiast no do 8 marca otwarta jest lista zgłoszeń. Znając życie, nasi zawodnicy w ostatniej chwili zawsze się rejestrują, więc spodziewamy się około 30 paru załóg, które staną na starcie w Bukowsku 13 marca w piątek.
Aha, czyli w Bukowsku się wszystko zaczyna, tam jest start tego rajdu. Jak będzie wyglądała trasa? No bo zawsze jako organizatorzy staracie się te trasy zmodyfikować, żeby to nie było tak jak w poprzednich edycjach, żeby czymś tych kierowców i załogi zaskoczyć.
No nieznacznie, akurat zmodyfikowaliśmy trasę, dlatego że uznaliśmy, że niektóre odcinki należy powtórzyć. Przede wszystkim, żeby nowych zawodników zachęcić do jazdy, dlatego że wiele pozytywnych opinii było po tamtym rajdzie na temat tych odcinków. Zaczynamy, tak jak wspomniałem, już w piątek o 17.30 ceremonią startu przed Urzędem Gminy Bukowsko. Jeden z naszych ważniejszych partnerów akurat, który od początku jest z nami przy tym rajdzie, więc dlatego to tak jest. Następnie przeprowadzimy dwukrotnie przejazd odcinka nazwanego Gmina Sanok pomiędzy miejscowościami Pobiedno a Dudyńce, gdzie jest dużo możliwości widowiskowego oglądania rajdu, dlatego że ten odcinek jest poprowadzony w otwartym terenie, więc no niewiele elementów będzie nam przeszkadzało. Można bardzo dużo zobaczyć.
Czyli to jest ten odcinek, na którym to kierowcy osiągają największe prędkości pewnie.
No nie tylko prędkości, ale i te zakręty są tak poprowadzone, czy ta droga została kiedyś tam dawno, dawno temu poprowadzona, że wychodząc na szczyt małych pagórków, które są wzdłuż trasy, można dużo, dużo zobaczyć. Tutaj muszę wspomnieć o tym, że te dwa odcinki będą rozgrywane wieczorem, więc dodatkową atrakcją dla kibiców jest start zawodników na tych specjalnych światłach, które są dostosowane do jazdy w nocy. To jest dodatkowa atrakcja na pewno tego rajdu.
Powiedział pan, że w piątek rozpoczęcie rajdu, tam też odcinek testowy, no i rajd wystartuje, a potem co? Sobota to jest drugi dzień.
Tak, w sobotę jakby całą bazą rajdu i parkiem serwisowym znajdować będziemy się w miejscowości Besko, która gmina Besko jest również naszym partnerem rajdu. I stamtąd mamy do przeprowadzenia dwa odcinki specjalne, które będą przejeżdżane trzykrotnie. Jeden to jest Zarszyn, najdłuższy w rajdzie, bo ma ponad 10 km, z widowiskowym brodem, przejazdem przez rzekę, podobnym jak zresztą w rajdzie rzeszowskim w Lubeni.
Z którym wiele osób ma problemy zawsze.
Problemy może są, ale jest na pewno atrakcyjny dla kibiców i dla fotoreporterów, bo zawsze ta woda rozbryzgująca się dodatkowy efekt powoduje. Odcinek kończy się w miejscowości Odrzechowa, następnie jedziemy w kierunku gminy Bukowsko z powrotem i mamy odcinek w rejonie Woli Sękowej. Jest to też fajny odcinek, dlatego że duże partie krętych fragmentów drogi poprowadzone są w otwartym terenie, więc znowu mówię o tym, że że można bardzo fajnie oglądać długie przejazdy i to jest bardzo interesujące, myślę, dla wszystkich kibiców.
Tak jak Rajd Rzeszowski, również i wasza impreza będzie się odbywała w różnych kategoriach pojazdów.
No tak, no sport motorowy jest tak skonstruowany, że dopuszcza wiele możliwości. Od najlepszych pojazdów dostępnych obecnie na rajdowym rynku, czyli od samochodów Rally 2 typu Skoda, Fabia czy Ford Fiesta, po te najmniejsze takie, które tak naprawdę zawodnicy mogą przygotować w swoim warsztacie czy w swoich garażach. No, na liście zgłoszeń mamy również samochody typu Kia Picanto, które są same w sobie bardzo malutkie, ale bardzo dobre do początków, do nauki rajdowej jazdy.
To jest w sumie prawie 55 kilometrów odcinków specjalnych i 8 przejazdów, tak?
Tak, 55 kilometrów, 8 odcinków specjalnych w sumie. Myślę, że to taka, no, jak gdyby na początek sezonu idealna liczba. Zresztą regulamin rajdowych mistrzostw południa ogranicza nas do 60 kilometrów, czyli praktycznie mieścimy się w pełnej liczbie tych kilometrów, które można pokonać sportowo.
Ja myślę, że zgromadzi ten rajd i cała impreza sporo kibiców i powiedzmy tutaj o kwestii bezpieczeństwa, bo każdej takiej imprezie musi towarzyszyć jakieś zabezpieczenie. Gdzie najlepiej stanąć, gdzie najlepiej nie podchodzić, żeby to wszystko bezpiecznie oglądać?
Przede wszystkim muszę powiedzieć o tym, że no jakby cały rajd obsługuje ponad 200 osób, więc jest to bardzo duża liczba sędziów i wolontariuszy, którzy pracują dlatego, żeby można było przez chwilę pooglądać te pędzące maszyny. No apelujemy o to już dzisiaj tutaj z anteny Radia Rzeszów, aby dostosować się przede wszystkim do poleceń służb, które zabezpieczają trasę oraz nie wchodzić w miejsca, które są zabronione. Będą one specjalnie oznakowane zarówno czerwoną taśmą, jak również tabliczkami z zakazem wejścia. Dla nas wszystkich jest to ważne, żeby ten rajd dalej miał dobrą opinię, był dobrze odbierany na rynku, a no to jest też jakby ważna rzecz dla lokalnych kibiców, którzy no muszą nam w tym pomóc w pewnym sensie, no jeśli chcą dalej oglądać takie zawody i nie utrudniać organizacji. Oczywiście jesteśmy w stanie zareagować na różne sytuacje, ale nie chcielibyśmy nic opóźniać, nic przerywać. Najważniejsze jest właśnie oglądanie tego bardzo interesującego i ciekawego sportu.
Gdyby ktoś chciał zrobić jakieś specjalne zdjęcie na social media, zamieścić, to też trzeba o tym pomyśleć, żeby nie ryzykować, powiedzmy, wychylaniem się zbytnim w miejscach, gdzie nie wolno. Można z określonych miejsc, tam gdzie kibice powinni się znaleźć, takie zdjęcie również zrobić i ono też będzie fajne.
Oczywiście, że tak. Poza tym trzeba powiedzieć, że aparaty nowoczesne mają bardzo dobre zoomy, więc myślę, że to też może pomóc w tym, żeby nie wchodzić na drogę przede wszystkim.
Powiedzmy jeszcze o zakończeniu samego rajdu i wręczeniu nagród, wyłonieniu zwycięzcy. Gdzie to się będzie odbywało i o której godzinie?
Tak jak start rajdu, tak meta będzie w tym samym miejscu, czyli w okolicach Urzędu Gminy Bukowsko. Tam też wieczorem o 16:30 w sobotę rozpoczniemy rozdawanie pucharów dla najlepszych zawodników. Natomiast na sam koniec, już podsumowanie rajdu i rozdanie w niższych klasach, w niższych kategoriach, odbędzie się w Domu Kultury w Bukowsku o 19:30 w sobotę, 14 marca.
Zapraszamy zatem Państwa bardzo serdecznie do śledzenia, do kibicowania załogą. Myślę, że tutaj załogi mają swoich fanów i oni się też pojawią na trasie tego rajdu i podczas rozpoczęcia i zakończenia. Przypomnijmy, rajd Ziemi Sanockiej, 5. edycja w dniach
13-14 marca 2026 roku na terenie powiatu sanockiego.
A o tych wszystkich sprawach i o samym rajdzie zapraszał Państwa również na niego pan Marcin Fiejdasz, dyrektor rajdu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Kolejnym gościem w programie jest Igor Polak, znany Państwu już młody kierowca wyścigowy z Podkarpacia. Dzień dobry, witam Cię, Igor.
Dzień dobry.
Trochę chciałbym, ponieważ dawno się nie widzieliśmy, żebyś podsumował tak krótko sezon 2025. Jaki był ten miniony sezon dla Ciebie? Co działo się w Twojej karierze?
Bardzo dobry był to dla mnie sezon. Bardzo dużo osiągnąłem. Spełniłem swoje największe marzenie, czyli zaczęcie tej jazdy w Formule 4 i moje pierwsze do czynienia właśnie z tym samochodem. Bardzo dużo też osiągnąłem na go-kartach, więc mogę być bardzo zadowolony z tego sezonu. A na Formule dużo jazdy bardzo miałem, dużo osiągnąłem, dużo mi się poprawiło. no bardzo dużo wypracowałem przez to, ile miałem dni treningowych i właśnie myślę, że to było idealne przygotowanie do tego sezonu, który właśnie nadchodzi.
No właśnie, bo przed nami nowy sezon, ale zanim o nim porozmawiamy, ta przerwa międzysezonowa tak zwana też jest wypełniona jakąś twoją ciężką w sumie pracą, bo to no nie tylko jak niektórzy myślą siedzenie przed symulatorem i próbowanie ścigania się gdzieś tam na ekranie komputera, tylko dużo innych jeszcze rzeczy, które musisz zrobić.
Tak, ja bardzo dużo chodzę na siłownię, codziennie rano o 6:20 jestem ze swoim trenerem na siłowni, ponieważ jest to przedszkoła, że chodzę do szkoły, no to tak. Najłatwiej jest właśnie w ten sposób to zrobić. Dodatkowo ćwiczę bardzo dużo właśnie refleksu, koordynacji, no i tego typu rzeczy, bo jednak jest to bardzo ważne do formuły. No i tak jak już pan wspomniał, bardzo dużo jeżdżę na symulatorze, żeby jednak potrenować, zapamiętać wszystkie tory na pamięć, żeby już jak wsiądę do bolidu, to żeby już wiedzieć, co mam robić.
Ten symulator, na którym jeździsz, to co w domu masz takie urządzenie, czy gdzieś też musisz się wybrać, żeby potrenować na czymś takim?
Nie, ja mam w domu takie urządzenie sfinansowane przez moich rodziców i przez moich dziadków, za co bardzo dziękuję, bo to chyba najlepszy prezent mojego życia. I no, w domu się znajduję, więc ja mogę codziennie wstać sobie o 9 rano i zacząć trenować, więc to jest na pewno bardzo też przydatna sprawa.
Rozmawialiśmy kiedyś o tym, no bo tak jak sam przed chwilą powiedziałeś, chodzisz do szkoły. Która to klasa teraz?
Druga klasa liceum.
Druga klasa. Które to liceum jeszcze, przypomnij?
Społeczne.
Mhm. W Rzeszowie.
Tak.
Jak godzisz naukę, no bo wiesz, liceum to już jest powiedzmy trochę wyżej niż szkoła podstawowa i tam trzeba trochę przygotować się też do różnych sprawdzianów, klasówek i innych rzeczy. Jak to godzisz z tą swoją pasją, czyli właśnie ze sportem motorowym?
No ja mam bardzo niską frekwencję, jak się pewnie wszyscy domyślają, ale właśnie chodzę specjalnie do takiej szkoły, w której mam bardzo duże wsparcie pod tym względem. Dużo inaczej na mnie nauczyciele patrzą, często mi pomagają, bo jednak jak mam bardzo niską frekwencję, to w normalnej szkole miałbym pewnie ubytki w nauce albo mogliby mnie nawet za to wyrzucić. A specjalnie właśnie wybrałem tę szkołę, bo tutaj mam bardzo duże wsparcie, nauczyciele mi pomagają, mnie uczą tego, czego tak naprawdę mnie nie było na tych lekcjach. I tak naprawdę z frekwencją też nie mam problemu w tej szkole, więc no myślę, że z nauką mam bardzo dobrze, bo szkoła mnie bardzo wspiera, a sam też często na przykład uczę się podczas jazdy w samochodzie, więc jakoś tam to daje radę.
No i oczywiście cały czas myślisz o tym, żeby się ścigać, bo kierowca wyścigowy to już tak ma w głowie poukładane, że jak zamknie oczy, to widzi jakiś tor chyba. Co?
No, często mam tak, że na przykład idę spać, to przez panią widzę jakiś tor w głowie, ale to zależnie od dnia.
Przygotowywałeś się przez całą zimę do nowego sezonu, który przed tobą teraz. Od czego się zacznie ten nowy sezon?
Zacznie się tak naprawdę od kokajdów, ponieważ to będzie taka moja pierwsza jazda w tym roku. Będę to mistrzostwa Szwecji i tam właśnie po raz pierwszy będę się ścigać w tym roku tak na poważnie. I to będzie taki właśnie rozruch przed Formułą, która też za niedługo będzie, bo już moje pierwsze zawody będą w kwietniu na Red Bull Ringu. Więc myślę, że te gokajdy dużo dadzą, bo to też jest bardzo duża impreza. No a potem pierwsze jazdy, no to wiadomo, może jakiś jeszcze się uda pojechać trening w Formule 4 przed zawodami, a potem już same zawody 9-12 kwietnia na Red Bull Ringu w Austrii. Na Red Bull Ringu to będzie pierwsza runda CESA.
Dobrze, a potem kolejne tory, które będziesz zaliczał w tym roku, to?
Kolejne tory to będzie Salisbury Ring, potem będzie Slovakia Ring bodajże, potem będzie Autodrom Brno, potem będzie Hungaroring i Most.
No to wszystko masz, widzę, w głowie już poukładane. Po
tak, tylko pomyliłem, bo najpierw jest Brno, Most, a na końcu jest Hungaroring.
W Formule 1, do której cały czas pretendujesz i tego ci życzymy, żeby się tam dostać kiedyś, no bo są tak zwani łowcy talentów, którzy obserwują oczywiście zmagania takich młodych kierowców jak ty i potem proponują, załóżmy, udział w treningach w Formule 1, ale tam myślę o tym, że bolidy zmieniają się z roku na rok. Jak to jest u ciebie w tej Formule 4? Czy tutaj konstrukcyjnie też coś z sezonu na sezon się zmienia?
No może nie z sezonu na sezon, bo to tutaj tak nie jest jak w Formule 1. Myślę, że konstrukcja zostaje na kilka lat. Wiadomo, zmieniają się takie mankamenty jakieś małe, ale to nie są jakieś bardzo drastyczne zmiany.
Konkurencja jest duża? Ktoś nowy przybył?
No tak. W CESie, czyli w Formule Środkowoeuropejskiej, będzie bardzo duża konkurencja, bo będzie 40 kierowców na starcie, gdzie w tamtym roku było 20, czy tam 21, więc no, stawka wzrosła dwukrotnie i dużo więcej jest konkurencji. Ale mnie to nie martwi, więc
Do przodu.
Tak, trzeba się pokazać jak najlepiej.
Powiedzmy, że no tak, Igor Polak to nie tylko właściwie kierowca, bo za tobą stoi cały team, prawda? Gdyby nie ten team, to byś nie mógł się ścigać, bo jest mnóstwo ludzi, od których zależy dużo rzeczy. To porozmawiajmy o tym, co to za team jest, kto to jest?
Ja jeżdżę w teamie Mafia Racing, no to właśnie oni mają samochody, na których się ścigam. Oni zapewniają mechaników, inżynierów, którzy mnie uczą, mechaników, którzy dbają o samochód i o każdy szczegół samochodu. Ja mam na przykład na zawody, mam swoich dwóch mechaników przydzielonych, głównego i pomocnego, którzy zajmują się tylko moim samochodem. No i jak coś mi nie pasuje albo coś się stało, no to oni są właśnie zawsze do dyspozycji. No i wiadomo, cały czas dbają o ten samochód. No i jednocześnie mam też również swojego inżyniera, który cały czas mnie uczy na telemetry i mówi mi, co mam robić, jak mam jeździć, bo jednak też samemu się nie wszystko da zobaczyć i takie rzeczy też bardzo dużo dają. No i jednocześnie mam jeszcze taki swój wewnętrzny team, czyli mojego trenera personalnego, czy nawet swojego taty, czy menadżera, bo to też naprawdę bardzo dużo daje.
No właśnie miałem powiedzieć, że najważniejsza osoba w tym teamie to siedzi za nami, twój tata.
No myślę, że na pewno, no bo to jest jednak osoba, dzięki której tak naprawdę się znalazłem w tym teamie.
No dobrze, to czekamy na kolejne sukcesy, które przyniesie, mam nadzieję, sezon 2026. Myślisz o czymś, co będzie dalej?
Po sezonie 26? No to tak naprawdę wszystko zależy od funduszy niestety, bo jednak to nie jest zbyt tani sport. Jeżeli uzbieramy fundusze i znajdzie się jakiś sponsor i dobrze wypadnę w tym roku, no to myślimy o tym, żeby celować level wyżej, czyli Formuła 3 albo jakieś ligi od tego, czyli na przykład FREC czy Eurocup. Ale to zobaczymy wszystko, jak wyjdzie w praniu, jak to się mówi. Ale plan mamy taki, żeby pójść wyżej, tylko no właśnie trzeba uzbierać te fundusze.
Jaki jest koszt udziału w takim jednym wyścigu na przykład?
Takim jednym to myślę, że 30 tysięcy euro. Tam dokładnie cen nie znam, bo ja...
Około.
Tak, ja nie jestem od tego, ja się tym nie zajmuję, ja wsiadam i jadę. I jakbym sobie tym głowę zawracał, to bym trochę zwariował chyba, więc...
No od tego jest team, tak, między innymi.
Dokładnie. Tak, dokładnie.
Życzę ci sukcesów, trzymamy kciuki i myślę, że spotkamy się po jakimś zwycięstwie kolejnym tutaj, żeby porozmawiać i trochę poopowiadać, jak było.
No myślę, że na pewno się spotkamy.
Dziękuję bardzo. Igor Polak był naszym gościem.
Ja również dziękuję.
Z Formuły 4 przenieśmy się teraz do nieco wyższych prędkości. Czterokrotny mistrz świata Formuły 1 Max Verstappen z ekipy Red Bulla przyznał przed startem w niedzielnym Grand Prix Australii, że nie jest zwolennikiem nowych regulacji technicznych, jakie wprowadzono w sezonie 2026. Holender najbardziej krytykuje zmiany w jednostkach napędowych. Nowe przepisy spowodowały, że w tym roku prawie połowa mocy będzie generowana przez system elektryczny. Holender ma mniej zastrzeżeń do tego, że zmieniona została konstrukcja samochodów, są węższe, lżejsze i krótsze, co ma m.in. znacznie ułatwić manewr wyprzedzania. Nowe silniki nakładają na kierowców większą odpowiedzialność za taktyczne podejście do rozdysponowania i regeneracji energii. To będzie formułą E na sterydach. Obawiam się, że przyzwyczajenie się do ciągłego kontrolowania stanu energii w bateriach zajmie nam trochę czasu, powiedział Verstappen. Także Hiszpan Carlos Sainz Jr. z Williamsa ma zastrzeżenia do zmian. W Albert Park powiedział reporterom, że FEI musi działać bardziej elastycznie i słuchać opinii kierowców, po to, aby przepisy nie budziły kontrowersji wśród zawodników. Sainz dodał także, że zgadza się z opinią Verstappena, który powiedział, że jest już trochę za późno na dyskusję w tym roku. Pomimo wielu zastrzeżeń, Verstappen bardzo pozytywnie ocenił bolid Red Bull RB22, które po raz pierwszy w Australii będą ścigać się z własnym silnikiem zaprojektowanym we współpracy z Fordem. Poważne problemy techniczne ma przed inauguracją sezonu Formuły 1 w Australii zespół Aston Martin. Podczas testów wykryto, że silnik Hondy powoduje wibracje, które mogą spowodować trwałe uszkodzenia nerwów dłoni kierowców Hiszpana Fernando Alonso i Kanadyjczyka Lance'a Strolla. W tej sytuacji Aston Martin przewiduje, że jest mało prawdopodobne, aby obaj byli w stanie przejechać 58 okrążeń i ukończyć niedzielny wyścig na torze w Melbourne. Problem jest bardzo poważny. Na razie nie znaleźliśmy rozwiązania. Obawiam się, że żaden z kierowców nie wytrzyma całego wyścigu, przyznał Adrian Newey, wybitny projektant samochodów F1, który przygotowuje się do swojego pierwszego wyścigu jako szef zespołu Aston Martin. Te drgania, chyba przenoszone z jednostki napędowej Hondy na podwozie, mogą także spowodować problemy techniczne, dodał. Newey podkreślił, że problemem nie są odpadające lusterka boczne czy tylne światła. Z tym sobie poradzimy, ale drgania przenoszące się na dłonie kierowców to bardzo poważna sprawa, wyjaśnił Brytyjczyk. Obaj kierowcy teamu przyznali, że mają poważne obawy co do swojej dyspozycji w trakcie wyścigu. Alonso uważa, że maksymalnie tym samochodem będzie w stanie przejechać 25 kolejnych okrążeń, zanim zaryzykuje trwałe uszkodzenie nerwów dłoni. Stroll uważa, że nie przejedzie samochodem więcej niż 15 okrążeń przed osiągnięciem tego progu. Newey twierdzi jednak, że samochód AMR-26 ma ogromny potencjał, a problem wibracji da się do niedzieli rozwiązać. Argumentuje, że podwozie Aston Martina jest w tym sezonie piątym najlepszym w F1, zaraz za spodziewanymi liderami Mercedesem, Ferrari, McLarenem i Red Bullem. Alonso powiedział jednak, że będzie się trzymał piątkowego planu treningów, gdyż wierzy, że problem uda się przed wyścigiem rozwiązać. Dla mnie to po prostu wszystko wibruje, samochód trochę się męczy, ale my się nie poddajemy. Wierzę, że będzie dobrze, powiedział dwukrotny mistrz świata. Nieoficjalnie mówi się, że powodem wibracji może być nowa skrzynia biegów zaprojektowana przez inżynierów Astona Martina lub niesprawdzony dokładnie nowy układ paliwowy Aramco. Ceny paliw szybko idą w górę. Cyfry na pylonach stacjach benzynowych zmieniają się nawet dwa razy dziennie, a to poważne zmartwienie dla tych, którzy jeżdżą samochodami. Cierpi przede wszystkim branża transportowa, dla której taka podwyżka, jaką widzimy od wybuchu konfliktu z Iranem, oznacza straty.
Firmy przewozowe już dokładają do działalności. Dariusz Matulewicz, prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych, regularnie sprawdza kluczową dla jego biznesu cenę oleju napędowego.
W tej chwili na pewno rano zamiast kawy i w ciągu dnia przynajmniej raz, czy się nic nie zmieniło od tej pory.
Podnosi ciśnienie?
Dobrze zastępuje poranną kawę.
Martwią się też zwykli kierowcy.
Dawno nie tankowałem.
To niech pan teraz może unika stacji paliw, bo się pan zdziwi.
A orientuje się pani, jakie są ceny?
Już ponad 6 zł na litr.
O, ciekawe. Mamy co mamy na świecie, tylko się dziwię, że tak szybko wzrosły ceny.
Do 7 zł może na chwileczkę skoczyć, myślę.
Niefajna perspektywa.
No, bardzo niefajna, to się zgadza.
Jeśli ceny paliw nie przestaną rosnąć, grożą nam podwyżki niemal wszystkich towarów, a więc znów skok inflacji. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
Z kolei na stacjach paliw w różnych częściach Wielkiej Brytanii ustawiają się długie kolejki samochodów. Kierowcy obawiają się wzrostu cen w związku z napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie. Eksperci uspokajają jednak, że w kraju nie ma obecnie problemów z dostawami benzyny i diesla.
W niektórych brytyjskich miastach kierowcy muszą czekać na zatankowanie nawet półtorej godziny. Najdłuższe kolejki pojawiły się w Manchesterze i Birmingham. Kierowcy, z którymi rozmawiałam w Londynie, przyznają, że tankują teraz na zapas w obawie przed podwyżkami. Ludzie zaczęli panikować. Myślę, że lepiej zatankować teraz, zanim ceny pójdą w górę. Jeśli konflikt się rozwinie, paliwo może być droższe albo trudniej dostępne. To będzie duży problem. Mówili kierowcy w rozmowie z Polskim Radiem. A eksperci zapewniają, że Wielka Brytania nie ma problemów z dostępnością paliwa. Brytyjska organizacja motoryzacyjna apeluje do kierowców, aby nie ulegali panice, bo to właśnie obawy kierowców powodują tworzenie się kolejek na stacjach. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
W lutym bieżącego roku zarejestrowano prawie 53 tysiące samochodów osobowych oraz dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. To wzrost zarówno rok do roku, jak wobec stycznia tego roku, poinformował w tym tygodniu Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. SAMAR, powołując się na dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, poinformował, że w lutym 2026 zarejestrowano w Polsce 52 963 samochody osobowe oraz dostawcze o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, czyli o 6,42% więcej niż rok wcześniej oraz 15,92% więcej niż w styczniu 2026. Dane skumulowane wykazują spadek sprzedaży w 2026 roku o 0,29%, wskazał SAMAR. W 2026 roku cztery marki z czołowej dziesiątki zanotowały wzrost liczby rejestrowanych aut, licząc rok do roku. Największy wzrost w top 10 odnotowała Skoda o 14,97%. Największy spadek rejestracji zanotował Hyundai o 36,97%, zaznaczono w publikacji. ocenie Samar lutowy wzrost liczby rejestracji wiąże się zapewne z finalizacją tradycyjnych na przełomie roku zakupów w ramach wyprzedaży samochodów zmieniającego rocznika. Akcje promocyjne kierowane są głównie do klientów indywidualnych, gdyż początek roku jest okresem mniejszej aktywności klientów instytucjonalnych, co z kolei jest efektem wzmożonych zakupów realizowanych przez firmy w ostatnim kwartale poprzedniego roku. Miały one po części przyczynę we wchodzących na początku tego roku przepisach uzależniających wysokość limitów amortyzacji samochodów firmowych od emisji CO2 i obniżających limity ze 150 do 100 tysięcy złotych dla pojazdów spalinowych emitujących 50 gram na kilometr CO2 i więcej. Przytoczone przez Samar dane CEPiK wskazują, że w lutym tego roku zarejestrowano w Polsce 47 466 samochodów osobowych. Tytuł lidera rynku utrzymała Toyota, za nią była Skoda, a na trzecim miejscu był Volkswagen, czwartym Audi, a piąte miejsce zajmuje BMW. Dzisiaj to już wszystko. Zapraszamy za tydzień, ale tym razem z trasy rajdu, o której dzisiaj mówiliśmy. Za uwagę dziękuję. Maciej Rosół, realizator i autor Maciej Ignatowski.